κρέσε, και τη Ιησούς Χριστούς σε σπόνιο λάσκα. Σε σώμα λάσκα ρωζούνε σε τόψιστο και ο Ιησούς Χριστούς яко Бог човек для нас доконал. Ιησούς Χριστούς μα приказать свое дело апостол. И для того их найперв висила до Галилеи, до пункту зеро, żeby, no właśnie, zdobyli fundament pod tę wielką łaskę. Zdobyli pokorę, każe świetnie krzyża i zmartwychwstania wszystko na nowo przemyśleć. I ostatniej niedzieli mieliśmy czyn proroczy Jezusa Chrystusa, nieudany połów ryb w Galilei. Jezus Chrystus przez ten czyn proroczy mówi dwie rzeczy. Najpierw, że między Nim a apostołami było morze nieporozumienia. Jezus wiedział, że istnieje to morze nieporozumienia. Ale nie był w stanie słowami tego wyjaśnić. Musiał zaistnieć czyn, fakt, że oto w pewnym momencie apostołowie się pogubili, mimo że do tego wydarzenia Wielkiego Piątku tajemnicy Baranka Bożego byli starannie przygotowywani. Ten czyn proroczy najpierw mówi o apostołach, że przez 3 lata niczego nie złowili, niczego nie kapnęli, nie pojęli w życiu Jezusa. Ale na szczęście ten czyn proroczy mówi też o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, że to On w tajemnicy Wielkiego Piątku, Wielkiej Niedzieli wypłynął na głębie miłości Ojca do każdego człowieka. I zanim przekaże apostołom tę miłość Ojca do każdego człowieka, pierw oni muszą sobie zbudować fundament. Fundament prawdy o sobie, o każdym człowieku. Dzisiejsza niedziela jest, bo w sobotę wieczorem już się zaczyna niedziela, według liturgii posoborowej 4. niedziela wielkanocna jest niedzielą dobrego pasterza. Mówi się o tym, że trzeba się modlić o powołania kapłańskie. Ja natomiast uważam, że kapłanów jest wystarczająco dużo, tylko nie ma świętych kapłanów. Że jest to niedziela modlić o świętość kapłanów. Kapłanom się wydaje, że są święci, dlatego nie wzywają do modlitwy swojej intencji. Ale problem jest niestety tutaj. Niedziela dobrego pasterza i dzisiejsza katecheza będzie na temat, jak w Piśmie Świętym ten problem wygląda. Tekst, który przeczytałem z Ewangelii Jana, to są jakby ostatnie akordy przemówienia Jezusa Chrystusa o tym, że to On jest tym wielkim, obiecanym, dobrym pasterzem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. We mnie do ludzi przyszła miłość Ojca. I tak długo nikt z ludzi nie poczuje się człowiekiem, nie poczuje się dzieckiem Bożym, dopóki w głębinach swego wnętrza nie doświadczy miłości Ojca. Jezus ogłosił się dobrym pasterzem pod koniec 3. roku publicznej działalności, kiedy uczynił tyle znaków, które miały uwierzytelniać, kim On jest, kiedy po kolei wywiązywał się ze wszystkich obietnic Starego Testamentu. I w tym przemówieniu Jezusa Chrystusa te obietnice są nazwane bramami. Ja wchodzę przez bramy. Ksiąg Starego Testamentu od tego czasu, kiedy Bóg stał się człowiekiem, księgi Starego Testamentu na dobrą sprawę zamieniają się w Ewangelię, ponieważ Jezus je realizuje. Dlatego też my czytamy, sięgamy teraz do ksiąg Starego Testamentu, do proroków, już jako do Ewangelii. Jaka jest katecheza Jezusa w tym ogłoszeniu siebie dobrym pasterzem? Żeby zrozumieć tę katechezę, trzeba sięgnąć do głębokiej historii Starego Testamentu. Mianowicie trzeba sięgnąć do niewoli babilońskiej. To z powodu złych pasterzy naród wybrany znalazł się w niewoli u pogan. Ale też Jezus, przez to, że się nazywa dobrym pasterzem, ostrzega. Jeżeli we mnie nie rozpoznacie, nie przyjmiecie spełnienia obietnic Bożych, to czeka was jeszcze gorsze nieszczęście niż niewola babilońska. Czeka was rok 70, zryw narodowy i oblężenie przez Rzymian, zagłada świątyni, zagłada narodu, ponad milion zginie, reszta pójdzie do niewoli i po dziś dzień z tego powodu Izraelici mają jedynie ścianę płaczu. Powód do zadumy. A więc bardzo ważna racja kieruje Jezusem, że to pod koniec ostatniego, trzeciego roku publicznej działalności ogłasza. Wszystko to się dzieje z powodu złych pasterzy. I zacznijmy od Starego Testamentu. Dlaczego zaistniała niewola babilońska? Bóg, wyprowadzając Izraela z niewoli egipskiej, zawarł z nimi przymierze na górze Synaj. Już w tym przymierzu Bóg Jahwe, Bóg wszelkiego istnienia, powiedział im: ja jestem dobrym pasterzem. I takim znakiem, że pasterz, że w przymierzu oni otrzymali dobrego pasterza, był ten słup ognia nocą, a za dnia słup, który ich ocieniał, ratował przed upałem słonecznym. To była jakby laska dobrego pasterza Boga. I wystarczyło, że Izraelici będą żyli tym przymierzem, tym faktem, że oto Bóg się z nimi związał przez słowa: ja jestem waszym Bogiem, wy bądźcie moim narodem, bądźcie moimi dziećmi. Spełnią obietnicę daną Abrahamowi, daję im ziemię obietnicy, ziemię opływającą w mleko i miód. I jakiś czas tym zewnętrznym znakiem dobrego pasterza byli sędziowie, czas sędziów. Bóg powiedział: jeżeli będziecie żyć świadomością, że jesteście w przymierzu z Bogiem prawdziwym i żyć dekalogiem, to wtedy nic wam nie grozi, mimo że nie macie króla, bo tak naprawdę to mnie, Boga prawdziwego, macie za króla. Patrzcie, co ja zrobiłem z potęgą Egiptu, z Faraonem. Udowodniłem, że ich bogowie są nicością, że potęga militarna Egiptu jest nicością przez plagi. Ale żeby wam się darzyło, żebym ja wam błogosławił, to wy musicie pamiętać o jednym. O tym, co, jakie są możliwości ludzkiego czynu. Jeżeli człowiek grzeszy, to w sobie uobecnia, Bóg odchodzi, a w sobie człowiek uobecnia złego ducha. Jeżeli postępuje właściwie, uobecnia w sobie sobą błogosławieństwo Boże. Ilekroć razy naród wybrany odchodzi od Boga, to sąsiedzi nimi się zaczynają opiekować, szczególnie w czasie żniw, zabierają wszystko, cokolwiek im tam Pan Bóg da na polach i winnicach. Wracają do Boga, Bóg daje sędziego, wodza charyzmatycznego i z powrotem stawka jest. Aż wreszcie za ostatniego sędziego, proroka, jednocześnie Samuela, 12 pokoleń izraelskich zażądało: daj nam króla, tak jak poganie mają króla, niech ten król ma armię i nas broni. Czyli jeżeli będziemy mieli króla i ten król będzie miał wystarczającą siłę militarną, to my już nie musimy żyć moralnie. Możemy sobie żyć tak, jak nam się żywnie podoba. Daj nam króla. I po dziś dzień nie dociera do wierzących ta katecheza. Grunto wybrać dobrego prezydenta, dobrą partię i będzie dobrze w Polsce. Nie kojarzymy sobie tej katechezy, którą Bóg dał w Starym Testamencie, że my mamy dobrego pasterza. Syn Boży stał się człowiekiem i mówi: jeżeli wy sobą, swoimi czynami będziecie obecniać to, co ja wam daję w krzyżu, tę miłość, to będziecie obecniać błogosławieństwo dla swojego narodu. Jeżeli nie będziecie żyć święcie, to nawet gdybyście mieli geniusza i genialną partię, to nic z tego nie wyjdzie, ponieważ tak naprawdę to wy decydujecie o tym, czy jest Polska w sferze błogosławieństwa, czy przekleństwa Boże. I Bóg powiedział Samuelowi: dobrze, wybierz im króla. Z tych całej gamy królów jedynie Dawid jako tako się spisał. A w gruncie rzeczy Królowie przesłaniali prawdziwego Króla Boga. Przesłaniali. W końcu doszło do tego, że życie narodu wybranego było w zasadzie na poziomie Boga. I dlatego też prorocy byli nieskuteczni. Bogu pozostało jedynie zrównanie ich z poganami. Wspaniała świątynia kapiąca złota, świątynia Salomona została zniszczona przez Babilończyków, mury zburzone Jerozolimy i elita Izraela powędrowała na wielkie rekolekcje do Babilonu. I tam dopiero przypomnieli sobie proroków na nowo, zaczęli się otwierać na Słowo Boże. Tam też im Bóg dał proroka Ezechiela. Prorok Ezechiel, mamy to opisane w rozdziale 34, w niewoli babilońskiej, Bóg poprzez proroka Ezechiela w niewoli babilońskiej obiecuje im dobrego pasterza. Jeżeli jesteście tutaj w niewoli, to z powodu złych pasterzy i kapłanów, i arcykapłanów, no i oczywiście królów. To byli wasi pasterze, którzy was doprowadzili do tej katastrofy. Ale obiecuję wam dobrego pasterza, oczywiście chodziło o Syna Bożego, który stanie się jednym z nas, by nam powiedzieć, by w nas obecnić prawdę o Ojcu, czyli obecnić błogosławieństwo Boże. Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale 10 przypomniał to, przypomina, że tym wielkim obiecanym w niewoli babilońskim jestem ja, Syn Boży, który uwierzytelnił swoją misję, prawdę o sobie poprzez to, że spełnił obietnicę Starego Testamentu, ale też poprzez czyny, w których jest Bóg. I konkretnie ta katecheza Jezusa Chrystusa o dobrym pasterzu, o sobie jako dobrym pasterzu, jest konsekwencją pewnego faktu, który znowu jest faktem proroczym. O tym będziecie czytać w rozdziale 9 Ewangelii Jana. Rozdział 10 jest o Jezusie dobrym pasterzu, ale zaczyna się ta katecheza w rozdziale 9. Mianowicie kiedyś w Jerozolimie apostołowie razem z Jezusem przychodzą obok żebraka, który był niewidomy od urodzenia. Jak się dowiadujemy z relacji Marii Waltorty, on zupełnie miał zarośnięte, albo nie miał dalekocznych, albo w każdym razie miał wszystko tutaj zarośnięte, nie miał oczu. I apostołowie pytają się Jezusa: nauczycielu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego? Jeżeli się niewidomy urodził, to znaczy w łonie już musiał grzeszyć, biedak. Czy rodzice jego? Jezus na to odpowiada: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, tylko urodził się takim, ponieważ na nim mają się objawić sprawy Boże. Mianowicie jego uzdrowieniem posłuży się Jezus, żeby powiedzieć arcykapłanom uczonym w piśmie, faryzeuszom, że są ślepcami. I to gorszymi ślepcami niż ten żebrak. Ponieważ Jezus go uzdrawia, uzdrawia go w szabat i faryzeusze, uczeni w piśmie, nie widzą cudu, tylko widzą fakt, że Jezus w szabat splunął na ziemię, trochę błota zrobił i pomazał mu oczy, mówiąc: idź do sadzawki Syrę i obmyj się. Jezus przez to chce powiedzieć, że z rzeczy Bożych, tak wspaniałych jak szabat, uczynili błoto, które ich zaślepiło. Wszystko tak zostało sfałszowane przez nich. Nie widzą znaku czynu Bożego, uzdrowienia, dobra, tylko widzą to, że Jezus tę drobinę błota zrobił w szabat, w związku z tym naruszył szabat. I tak pycha i egoizm potrafi zaślepiać człowieka. I jako wniosek, jako oczywiście jest dyskusja między Jezusem a faryzeuszami, właściwie między tym uzdrowionym a faryzeuszami. Ten uzdrowiony mówi: no, gdyby Bóg nie był z nim, to by mnie nie uzdrowił. Dlaczego wy nie chcecie w nim zobaczyć proroka, kogoś od Boga posłanego? No, oczywiście Jezus później podsumowuje że On przyszedł po to, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy wydaje się, że widzą sprawy Boże, żeby okazali się ślepcami, że są zaślepieni, mają złą wolę. I że Jego znaki, znaki mesjańskie, czyny Boże, są bezsilne, bezradne. I wtedy mówi o tym, że na nim się spełnia obietnica dobrego pasterza i oznajmia, że skutek będzie taki, że on będzie barankiem Bożym, zmartwychwstanie, będzie starał się przewrócić wzrok wszystkim, ten wzrok wewnętrzny na Boga, wszystkim niewidomym. To jednak Jerozolima nie przyjmie go, nawet jako zmartwychwstałego. W konsekwencji za jedno pokolenie będzie zryw narodowy przeciwko Rzymianom. Rzymianie zaskoczą zgromadzonych Izraelitów podczas Paschy. W ogromnej ilości tam przyszli, żeby dziękować za chwilowe uwolnienie się od Rzymian, i nastąpi zagłada tego narodu, unicestwienie świątyni i katastrofa. Czyli Jezus poprzez tę katechezę o sobie jako dobrym pasterzu dotyka tego cierpienia, które było i które czeka Izrael. Oczywiście jest tym też katecheza dla nas. Gdyby prawda o Jezusie Chrystusie jako dobrym pasterzu nie była tylko w Ewangelii Jana, nie tylko na papierze, ale była przez 2000 lat w narodach, które się uważają za wierzących w Jezusa Chrystusa, to by były inne podręczniki historii i inna byłaby historia Kościoła, świat by wyglądał inaczej. My przyjmujemy jako fakt teologiczny, że Jezus jest dobrym pasterzem, ale urodzeń na dobrych pasterzów w rodzinie ludzkiej, w krajach chrześcijańskich, w Polsce katolickiej jest tak ogromny, że właściwie Jezus jako dobry pasterz jest wyeliminowany. Niewiele ma do powiedzenia. Szans mu wielkich nie dajemy. My go tam możemy pójść na mszę świętą, tak, ale w gruncie rzeczy to jest tylko prawda w Ewangelii i w podręcznikach dobrych. Urodzenia dobrych pasterzy. I my się dajemy zwodzić tym dobrym pasterzom, łudzić, też się podniecamy, oglądając programy telewizyjne, że ci na pewno przyniosą nam błogosławieństwo, a ci przekleństwo. Otóż Jezus Chrystus mówi, na zewnątrz to tak za dużo nie możecie zmienić, ale w sobie możecie zmienić. Nie ze mnie czynić dobrego pasterza w tej wewnętrznej parafii, w tej wewnętrznej ojczyźnie, jaką każdy z nas stanowi jako człowiek, jako osoba. Co robić? Czego by Jezus oczekiwał ode mnie, od każdego z was? Ja myślę tak, że tak jak na początku Bóg zawarł przymierze na Synaju, później to przymierze nowe zawarł w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, to chcę, żebyśmy my dzień rozpoczynali i modlili się w ogóle definicją przymierza. Że to nam bardzo ułatwi naszą modlitwę i wtedy rzeczywiście Jezus Chrystus będzie dobrym pasterzem naszych wnętrz, naszego życia, naszej historii. Ja jestem Twoim Bogiem, Jezus mówi w krzyżu. Ty bądź moim dzieckiem dzięki zmartwychwstaniu. Dzięki temu, że mój duch ożywiający chce przenikać w sferę Twoich myśli, Twoich inicjatyw, Twoich działań, że ja w Tobie chcę iść. Tobie być dla Ciebie i iść w ten świat. Tyle to my możemy. W związku z tym tego sobie i Wam życzę. Amen.